o wielkich planach Thomasa von Schönfelda. Pokoje Jakuba są na pierwszym piętrze, z wejściem wprost z krużganków, z witrażami w oknach, ogromne. Wyłożono je dywanami, które tak lubi. Siedzi się tu tureckim zwyczajem na poduszkach. Łoże zasłonięto grubymi kobiercami. Ponieważ w tych pokojach panuje wilgoć, Ewa pamięta, żeby codziennie je okadzać. Kadzidła palą się do południa i każdy ma obowiązek przyjść rano do templa, jak się tu mówi o paradnym pokoju Jakuba, i na modlitwie oddać pokłon ukrytemu w głębi panu. Ewa wie dokładnie, kto był, a kto nie dopełnił obowiązku. Odzież przenika kadzidlanym zapachem, wystarczy powąchać ubranie. Zwierzchowska, która ma prawo wchodzić do pana o każdej porze przez całą dobę, przyprowadza mu dziewczynki do grzania pościeli. Im pan starszy, tym bardziej podobają mu się takie młodziutkie. Każe im się rozebrać i leżeć przy nim w łóżku. Po dwie. Zazwyczaj najpierw są przerażone, ale szybko się przyzwyczajają i chichoczą w pościeli. Pan czasem z nimi żartuje. Takie młode dziewczęce ciała przypominają pietruszki, długie, delikatne korzonki. Zwierzchowska nie martwi się o ich cnotę. Pan jest mocny tylko w gębie. Z ich cnotą będzie się musiał męczyć kto inny. One mają pana grzać. Zwierzchowska puka i nawet nie czeka na proszę. Młody Dobruszka przyjechał. Jakub wstaje ze stęknięciem i każe się ubrać, żeby powitać gościa. Powoli w zamku zapalają się światła, choć jest środek nocy. Thomas von Schönfeld biegnie do wuja z otwartymi ramionami, za nim jego młodszy brat, Dawid Emanuel. Siedzą prawie do świtu. Jakub wrócił do łoża, Thomas w nogach łóżka. Młody Emanuel przysnął na dywanie. Thomas pokazuje Jakubowi jakieś kwity i rysunki, na co Jakub każe budzić Czerniawskiego. Ten przychodzi w długiej koszuli i szlafmycy. Kiedy się woła Czerniawskiego, zapewne chodzi o pieniądze. Jeszcze przed drzwiami słyszy zaspany Czerniawski głos Thomasa von Schönfelda. Ja się z moją żoną rozwiodę i poślubię Ewę. Jesteś już słaby. Nie udźwigniesz tego wszystkiego. Potrzeba ci spokoju. Bogaci ludzie w twoim wieku wyjeżdżają na południe, tam gdzie jest lepsze powietrze. We Włoszech powietrze leczy najgorsze choroby. Popatrz, ledwie chodzisz, wuju. Gdy Czerniawski puka i wchodzi, wpada mu jeszcze do uszu ostatnie zdanie. A przecież wiem, że jestem ci najbliższy i nikt inny nie rozumie tak dobrze tego, co mówisz. Potem już przy Czerniawskim rzeczywiście mówią o inwestycjach, że pieniądze na giełdzie chwilowo unieruchomione, ale będą niedługo nowe możliwości. Inwestycje w Ameryce, obligacje. Thomas dobrze się w tym orientuje. Czerniawski myśli w kategoriach złota w kufrach. W żadne obligacje nie wierzy. Ot, świstki papieru. Tomasz cały dzień siedzi przy Jakubie i każe sobie do niego przynosić jedzenie. Czyta mu wszystkie listy i spisuje te dyktowane. Próbuje układać się z Czerniawskim, ale ten jest nieprzenikniony. Grzeczny, posłuszny, ale tam, gdzie trzeba, bardzo stanowczy. Tomas uderza też do tak zwanych starców, czyli Dębowskiego i Jakubowskiego. Oni jednak milczą i patrzą na niego, jakby zupełnie nie rozumieli, o co tu chodzi. Kiedy przyjeżdża Jan Wołowski, Tomas próbuje w nim znaleźć sojusznika, ale też mu się nie udaje, choć liczył na niego bardzo. Polacy są wciąż na dworze najsilniejsi i oni trzymają tu wszystko twardą ręką. Niemczyki nie mają wiele do powiedzenia, choć ich przybywa. Jest teraz na zamku niejaki Hirschfeld, bogaty i uczony mieszczanin, ekscentryczny Żyd, który się nigdy nie przechrzcił i który dogaduje się dobrze z Jakubowskim. To on, podpuszczony przez Jakubowskiego, poszedł do pana, by go ostrzec przed Thomasem von Schönfeldem. To jest z pewnością człowiek genialny, powiedział. Ale jest też libertyn. Został wyrzucony z loży braci azjatyckich, którą sam powołał do życia i do której napisał wspaniały i godny statut. W Wiedniu wiecznie się powoływał na ciebie, panie, i na pannę Ewę jako swoich krewnych, przez co miał lepszy dostęp do dworu. Zadłużył się z powodu kobiet i rozpasania. Przykro mi to mówić, bo byłem z nim w dobrych stosunkach. Kaja się ów Hirschfeld. Lecz muszę cię, panie, lojalnie ostrzec. To awanturnik i utracjusz. Jakub słucha go z nieruchomą twarzą. Od ataku mruga tylko jednym okiem. Drugie to nieruchome łzawi. Za to zdrowe oko nabrało jakiegoś metalicznego blasku. Do Wiednia już on wrócić nie może, dlatego tu jest, dodaje Hirschfeld. Potem Czerniawski odkrywa rzecz prawdziwie haniebną. Tomasz porozsyłał listy do gmin prawowiernych, głównie do Niemiec i na Morawy, że jest prawą ręką Jakuba. Zawarł w nich też sugestię, bardzo wyraźną, choć w elokwencję przebiegłą uwikłaną, że po śmierci pańskiej to on będzie jego następcą. Czerniawski pokazuje listy panu, a ten natychmiast każe wezwać Tomasa von Schönfelda. Jakub nachyla się teraz nad nim, twarz ma ściągniętą. Chwieje się jeszcze na nogach, ale powoli odzyskuje równowagę i wtedy Jezierzańska widzi to, bo stoi najbliżej, ale są też i inni świadkowie. Z rozmachem uderza Tomasa w twarz. Ten przewraca się jak długi i natychmiast na jego białym koronkowym żabocie widać plamy krwi. Usiłuje się podnieść, zasłania się krzesłem, ale łapie go za ramię silna, koścista dłoń Jakuba i ściąga do siebie. Potem słychać drugie trzaśnięcie. Uderzony ponownie z całej siły w twarz, Tomasz pada znowu, zdumiony, że ma krew na wargach. Nie broni się, zaskoczony, że ten na wpół sparaliżowany starzec ma tyle siły. Ręka Jakuba podnosi go za włosy z podłogi, żeby za chwilę wymierzyć mu kolejny cios. Tomasz zaczyna skamleć. Nie bij mnie. Lecz jeszcze raz dostaje w twarz. A tego już Jezierzańska nie wytrzymuje i łapie Jakuba za ręce, stając między mężczyznami. Usiłuje złapać wzrok Jakuba, ale on jej umyka. Jego oko jest przekrwione. Szczęka wisi mu luźno, ślini się i wygląda jak pijany. Tomasz leży na podłodze i płacze jak dziecko. Krew miesza się ze śliną i smarkami. Osłania głowę, krzyczy w podłogę. Nie masz już siły, zmieniłeś się. Nikt ci już nie wierzy, nikt za tobą nie pójdzie. Umrzesz wkrótce. Milcz, krzyczy do niego przerażony Jakubowski. Milcz! Z prześladowanego i z ofiary stałeś się tyranem, baronem z Bożej łaski. Stałeś się jak ci, przeciwko którym występowałeś. Na miejsce tamtego prawa, które odrzuciłeś, wprowadziłeś swoje własne, jeszcze głupsze. Jesteś żałosny, jak postać w komedii. Zamknąć go, mówi ochrypłym głosem Jakub.